Obyśmy zdrowi byli.
Dzień dobry, w Obyśmy zdrowi byli. Wita Państwa Małgorzata Żurakowska. Dziś chciałabym troszkę Państwu opowiedzieć razem z profesorem Markiem Myślakiem na temat tak zwanych ksenotransplantacji. To jest nic innego jak transplantowanie narządów od zwierzęcych. Na przykład nerki lub serca od świni. Żeby wyobrazić sobie skalę problemu i zapotrzebowań, powiem Państwu tylko tyle, że liczba osób oczekujących na przeszczep w 2024 roku w tej chwili to jest blisko 2000. Do tej pory, od stycznia do września włącznie, wykonano 1594 transplantacji. Wśród potencjalnych biorców narządów najwięcej pacjentów czeka na nerkę, serce, wątrobę i płuca. Oczywiście jest też spora grupa osób czekających na przykład na przeszczep rogówki. Wciąż jest nadpodaż osób chętnych i niedobór tak zwanych dawców. Okazuje się więc, że genetyczne modyfikacje mogą być największą nadzieją transplantologii, a najlepszą furtką do ksenotransplantacji jest uodpornienie narządów świni na działanie naszego systemu immunologicznego. Nie robi się tego po przeszczepie ani w trakcie tego przeszczepu, ale jeszcze za życia dawcy. Mówiąc prościej, organizm świni wytwarza pewne cukry, które wywołują u ludzi ostrą reakcję obronną. Kiedy narząd lub komórki świni są przeszczepiane człowiekowi, przeciwciała natychmiast wiążą się z komórkami przeszczepu i powodują natychmiastowe odrzucenie. Nawet w ciągu kilku minut. Jak sobie poradzili z tymi przeróżnymi problemami naukowcy, opowie o tym profesor Marek Myślak z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, ordynator oddziału nefrologii i transplantacji Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie.
Od lat zajmuję się transplantologią i w ostatnim czasie bardzo zainteresowałem się możliwością przeszczepiania narządów od zwierząt. Przy czym tym zwierzęciem, które wydaje się, że najbardziej w tym zakresie mogłoby być wykorzystywane, są świnie. Ze względu na podobieństwo anatomiczne narządów do narządów człowieka, być może stosunkowo mniejsze wątpliwości etyczne, no ponieważ jednak spożywa się olbrzymiej ilości takich zwierząt hodowlanych i w końcu dzięki rozwinięciu się pewnych technik genetycznych, które potrafią nam te zwierzęta tak zmodyfikować, żeby można było bezpiecznie od nich przeszczepiać narządy od ludzi. Problem w przeszczepianiu narządów zwierzęcych człowiekowi polega głównie na barierze immunologicznej. W wyniku ewolucji człowiek utracił pewne antygeny, które są obecne u wszystkich pozostałych ssaków poza małpami człowiekokształtnymi i człowiekiem. Tym najważniejszym antygenem, który powoduje, że przeszczepiony narząd od niezmodyfikowanego genetycznie zwierzęcia zostanie natychmiast odrzucony. Żeby więc możliwe było przeszczepianie takich narządów ludziom, musiało dojść do pewnych do wykonania pewnych modyfikacji genetycznych u zwierząt. Nowe odkrycia naukowe, uhonorowane zresztą Nagrodą Nobla w 2022 roku, pozwoliły na bardzo precyzyjne edytowanie genomu jakiegokolwiek zwierzęcia, człowieka czy też roślin. Warto zapamiętać tą nazwę, ponieważ ona już tak weszła do kanonu właśnie inżynierii genetycznej. CRISPR-Cas9 jest to taki specjalny mechanizm bardzo precyzyjnego edytowania genów, który został przeniesiony ze świata bakterii, które w ten sposób broniły się przed różnymi wirusami atakującymi. Dzisiaj mamy możliwość syntetyzowania tego typu mechanizmu, właśnie tak nazywającego się CRISPR-Cas9, który jest rodzajem bardzo precyzyjnych genetycznych nożyczek, pozwalających w wybranych miejscach wycięcie fragmentu DNA, wycięcia określonych genów i ewentualnie później zastąpienia tych genów klejeniem pożądanych genów. Dzięki temu, dzięki takiej edycji genów, stało się możliwe, żeby z organizmów zwierzęcych usunąć te geny, które są odpowiedzialne za powstawanie tych najbardziej uczulających człowieka późniejszych antygenów, uniemożliwiających do tej pory przeszczepianie. Powstały już w tej chwili wręcz specjalne farmy hodujące takie genetycznie zmodyfikowane zwierzęta, świnie. Farmy tak zwane wolne od wszelkich patogenów, tak żeby zwierzęta od samego poczęcia i późniejszy swój rozwój nie miały możliwości zarażenia się żadnym nowym świńskim czy zwierzęcym wirusem czy jakimkolwiek innym patogenem. Te zwierzęta są zmodyfikowane genetycznie i to na bardzo różnym poziomie, począwszy od usunięcia na przykład tylko jednego genu dla tego najważniejszego antygenu alfa-gal, bądź też nawet usunięcia kilku genów świńskich i włączeniu kilku genów ludzkich, a więc są to tak zwane już humanizowane zwierzęta. Co ciekawe, rozwój tej technologii nie był wcale napędzony początkowo przez potrzeby transplantacyjne, ale przez takie zjawisko, jakie odkryto u ludzi, jakim jest uczulenie na czerwone mięso. Okazało się, że część osób o pewnej takiej właśnie podatności anafilaktycznej, czyli uczuleniowej, na skutek ugryzienia przez kleszcza, który w swojej ślinie zawiera ten sam antygen alfa-gal, dochodziło u tych osób do bardzo silnej reakcji anafilaktycznej po spożyciu czerwonego mięsa. Takie przypadki początkowo odnotowywano tylko w Australii, później w południowych Stanach Stanów Zjednoczonych, ale też ostatnio tego typu przypadki zostały opisane w Polsce. Także hodowla zwierząt, które byłyby pozbawione tego antygenu, umożliwia ludziom uczulonym na czerwone mięso w dalszym ciągu konsumowanie mięsa, ale już wolnego od tego antygenu. Poskutkowało to tym, że w 2022 roku amerykańska agencja FDA zaaprobowała pierwsze genetyczne modyfikacje świń w celach konsumpcyjnych, tak zwane Gal Safe Pigs. Oczywiście transplantolodzy, lekarze, naukowcy także byli zainteresowani tym rodzajem genetycznych modyfikacji, ponieważ one umożliwiają bezpieczne, przynajmniej w tym pierwszym etapie, przeszczepienie narządów człowiekowi. I tak rozpoczęła się era przeszczepiania świńskich narządów do organizmu ludzkiego. Pierwsze tego typu przeszczepienia wykonano na przełomie 2021 roku i 2022. Była to aktywność naukowa przede wszystkim amerykańskich uniwersytetów w Baltimore, w Birmingham czy też w Nowym Jorku. I pierwsze przeszczepienie serca, jakie tutaj wykonano właśnie od takiej zmodyfikowanej genetycznie świni, która miała aż 10 różnych modyfikacji genetycznych, zakończyło się co prawda technicznym sukcesem u pacjenta Davida Bennetta. Niestety ten pacjent, ponieważ był to warunek, żeby otrzymał takie serce, było zaakceptowanie bardzo dużego ryzyka. Był to pacjent bardzo obciążony i nie był kwalifikowany do żadnego innego rodzaju przeszczepienia. Serce funkcjonowało, natomiast no, niestety pacjent na skutek innych komplikacji po pewnym czasie zmarł. Kolejne takie eksperymenty zostały wykonane w Nowym Jorku przez zespół pana profesora Roberta Montgomery'ego, którego mam szczęście znać. Przyjaźnimy się od wielu lat i pan profesor Montgomery zaproponował troszeczkę inne podejście na tym etapie, jakim jesteśmy, wychodząc z założenia, że jest to być może zbyt duży przeskok, żeby przeszczepiać narząd zwierzęcy, nawet ten genetycznie zmodyfikowany, od razu do organizmu żyjącego człowieka. Wiemy po prostu jeszcze zbyt mało. Potrzebne, tak jak w programie kosmicznym Apollo, są pewne etapy, przez które musimy przejść, żeby nasza wiedza została poszerzona, żebyśmy mogli to robić bezpiecznie też dla tych pacjentów. I dlatego też powstał model tak zwanego zmarłego biorcy. Więc w sytuacji, kiedy mamy pacjenta, u którego już rozpoznano śmierć mózgu i praktycznie jest to osoba zmarła, a z jakichś przyczyn medycznych nie można od tego pacjenta pobrać narządów do przeszczepienia dla innych ludzi, to wtedy za zgodą komisji bioetycznej, zgodą rodziny tego zmarłego pacjenta decydowano się, żeby przeszczepić mu narząd zwierzęcy, nerkę czy też i serce przy podtrzymywaniu życia przy pomocy aparatury, takiej jak respirator czy wspierające krążenie różnego rodzaju urządzeń. I to jest właśnie taki pacjent, któremu przeszczepiano pierwszą nerkę. Z specjalnie zmodyfikowaną, od genetycznie zmodyfikowanej świni. Pierwsze przeszczepienia wykonywane były nie do jamy brzusznej, tylko na powierzchnię uda, po to, żeby nawet makroskopowo móc obserwować tą nerkę, mierzyć dokładnie ilość wydalanego moczu, badać przepływ krwi, czy też wykonywać biopsję tej nerki, po to, żeby zgromadzić jak największą wiedzę, jak nerka zwierzęca w kontakcie z organizmem człowieka się zachowuje, jak funkcjonuje. Pierwsze te wyniki były bardzo optymistyczne. To spowodowało, że zdecydowano się przy kolejnym etapie w ubiegłym roku przeszczepić taką nerkę kolejnemu takiemu zmarłemu pacjentowi w sposób taki, jak gdyby to się odbyło już w przyszłości u pacjenta żywego, a więc po usunięciu jego własnych nerek, szczepienie do jamy brzusznej techniką taką, jaką stosuje się przy przeszczepianiu narządów ludzkich. I tutaj eksperyment trwał znacznie dłużej, bo trwał przez 2 miesiące i został zakończony tylko dlatego, że taka była umowa z rodziną pacjenta. Miałem okazję obserwować ten eksperyment, przebywając w Nowym Jorku. I ta nerka doskonale spełniała swoje funkcje biologiczne. I w tym roku pojawiły się nagle zupełnie nieoczekiwane, nowe, takie przełomowe informacje. Pierwsza z Bostonu, z Massachusetts General Hospital, o przeszczepieniu genetycznie zmodyfikowanej świńskiej nerki pacjentowi, który był dializowany, był też ogólnie w lepszej właśnie takiej formie niż ci pierwsi pacjenci, którym eksperymentalnie przeszczepiano serce, więc miał szansę na życie i funkcjonowanie poza szpitalem z przeszczepioną nerką. I tak się stało. Pacjent po kilku tygodniach pobytu w szpitalu, szpital opuścił. Niestety po okresie 2 miesięcy ten pacjent zmarł, ale jak to określono, nie z przyczyn właśnie nerkowych, tylko innych powikłań związanych z sercem, z układem krążenia. Więc można powiedzieć, że pierwszy pacjent z przeszczepioną genetycznie zmodyfikowaną nerką przeżył już pierwsze 2 miesiące. Cały ten proces przeszczepiania jest sam sobie bardzo ciekawy. Te zwierzęta znajdują się w specjalnych, sterylnych hodowlach i pobranie narządu następuje w takiej hodowli, żeby nie narażać podczas przewożenia zwierzęcia do szpitala na możliwość jakiejś kontaminacji, zakażenia. Taki narząd jest przewożony w specjalnym pojemniku sterylnym, w specjalnym schłodzeniu, tak jak to się dzieje podobnie z przewożonymi narządami ludzkimi. I nerka po wyjęciu z tego pojemnika, standardową techniką, ponieważ anatomia świńskiej nerki jest bardzo zbliżona do nerki ludzkiej, została przeszczepiona pacjentce. Co ciekawe, w tym przypadku, ponieważ pacjentka miała też ciężką niewydolność serca, było to nie tylko przeszczepienie świńskiej nerki, które uwalniało ją od konieczności dializ, ale także przeszczepienie pompy serca. A więc było to pierwsze w świecie podwójne takie właśnie przeszczepienie zarówno narządu wspierającego funkcję serca, jak i świńskiej nerki. Przy czym nerka świńska, oprócz tego, że była to nerka od genetycznie zmodyfikowanej świni, miała jeszcze jedną bardzo ciekawą modyfikację. Pod torebkę tej nerki wszczepiono grasicę. Grasica jest takim narządem, który uczy układ odpornościowy własnych antygenów HLA, po to, żebyśmy nie odrzucali swoich własnych tkanek. Założenie jest takie, że po przeszczepieniu takiej nerki z grasicą, która należy do tego samego organizmu, dojdzie do uczenia się naszych własnych komórek odpornościowych tolerancji na taki nawrót. Czy te oczekiwania zostaną spełnione? No, będziemy musieli poczekać na dłużej trwający eksperyment. W przypadku tej pacjentki nerka podjęła funkcję, pacjentka nie musiała być dializowana, wspomaganie serca także było skuteczne, także ta pacjentka zaczęła znacznie lepiej funkcjonować. Niestety później doszło do pewnych komplikacji związanych właśnie z niewydolnością serca, nie tej nerki świńskiej przeszczepionej. Biopsje tej nerki nie wykazywały odrzucania, a więc wszystko to wyglądało bardzo obiecująco co do możliwości właśnie funkcjonowania świńskiej nerki w organizmie człowieka. I to, o czym usłyszeliśmy zupełnie też niedawno, bo w maju chińscy z kolei naukowcy po raz pierwszy przeszczepili wątrobę od genetycznie zmodyfikowanej świni z 10 różnymi modyfikacjami genetycznymi w jej genomie. przeszczepili wątrobę 71-letniemu pacjentowi, który miał rozpoznanego raka wątroby i nie było możliwości innego leczenia tego pacjenta. To przeszczepienie, no, póki co, zakończyło się sukcesem. I jakie są losy tego pacjenta? Prawdopodobnie wkrótce się dowiemy na którymś ze zjazdów naukowych. To, co zawsze stoi z tyłu głowy jako to ryzyko, które może się wiązać z przeszczepianiem narządów od zwierząt, to jest ryzyko przeniesienia od zwierzęcy chorób do populacji ludzkiej. Tych chorób, które są ukryte w materiale genetycznym zwierzęcia, przede wszystkim retrowirusów, których materiał genetyczny jest wklejony w materiał genetyczny zwierzęcia. I w przypadku świń mamy zidentyfikowanych szereg takich wirusów i musimy wszystkie je usunąć, zanim dojdzie do przeszczepienia takiego narządu człowiekowi. To usuwanie dzięki właśnie tym technikom nożyczek takich genetycznych, o których wspomniałem wcześniej, jest możliwe. Wykonuje się pewien rodzaj taki screening całego genomu zwierzęcia, identyfikuje się miejsca, gdzie jest ukryty wirus i metodami inżynierii genetycznej usuwa się wszystkie fragmenty wirusu zwierzęcych. Potem dokonuje się kolejnych screeningów i aż do czasu pobrania narządu do przeszczepienia takie zwierzę jest monitorowane, czy nie doszło do kolejnej jakiejś infekcji. Po przeszczepieniu także taki monitoring jest przeprowadzany zarówno u biorcy narządów, ale także u personelu, który jest zaangażowany. Trzeba jasno powiedzieć, że do tej pory nie odnotowano jeszcze nigdy przeniesienia się jakiegokolwiek świńskiego wirusa przy wykorzystywaniu tkanek zwierzęcych na człowieka. A od kilkudziesięciu lat wykorzystuje się przecież materiał ten w postaci na przykład zastawek zwierzęcych czy fragmentów naczyń czy też rogówek i nie odnotowano do tej pory nigdy jeszcze przeniesienia świńskiego wirusa na człowieka. Przy tego typu screeningu wydaje się, że zapewnia nam to ten szeroki margines bezpieczeństwa, który jednak umożliwi nam przeszczepianie narządów od zwierząt. A więc dzisiaj ksenotransplantacje to nie jest już science fiction. Dzisiaj nerki czy inne narządy zwierzęce zaczyna się przeszczepiać ludziom, czy to w tym modelu, który pozwala nam na głębsze zrozumienie interakcji organizmu człowieka z narządem zwierzęcym, tak jak w tym modelu zmarłego biorcy, czy też te narządy otrzymują już jako metodę leczenia ratunkowego poszczególni pacjenci i z pewnością już wkrótce będziemy otrzymywali nowe informacje o kolejnych tego typu przeprowadzonych operacjach. Rozwija się immunologia, rozwija się farmakologia transplantacyjna, bo trzeba tutaj ustalić najlepszy protokół zabezpieczenia przed odrzucaniem, a więc leczenia immunosupresyjnego. Ale nie jest to już tylko science fiction. Powoli te metody leczenia wchodzą do praktyki lekarskiej i miejmy nadzieję, że już w nieodległej przyszłości ta wizja nieograniczonego źródła narządu dla wszystkich potrzebujących zostanie ziszczona.
Zapotrzebowanie jest ogromne. Dlatego też warto wciąż przypominać o tym, że można wypełnić zgodę na dawstwo własnych organów. Proszę zajrzeć na stronę www.poltransplant.org.pl i tam można znaleźć wszystkie niezbędne informacje. Mam też świadomość, że na pewno teraz przy odbiornikach są ludzie, którzy nie godzą się na oddanie własnych narządów po swojej biologicznej śmierci. Co wtedy robimy? Znowu wchodzimy na stronę www.poltransplant.org.pl i tam wchodzimy w zakładkę, jak zakomunikować wolę o sprzeciwie na pobranie narządów po śmierci. Oczywiście ksenotransplantacje są także pod czujnym okiem etyków, teologów, filozofów, bo jednak jest to proces, w którym dochodzi do wymieszania gatunkowego. Na naszych oczach będzie się ten trend rozwijał i pewnie już niedługo nie będzie niczym nadzwyczajnym człowiek z sercem świni. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia, mówi Małgorzata Żurakowska.